Antoni Kołakowski był jedynym z zawieszonych posłów PiS za sprzeciw wobec Piątki Kaczyńskiego, który ostatecznie zdecydował się odejść z partii. Teraz wraca do klubu PiS. Dlaczego? Już za chwilę wywiad telewizji Idź Pod Prąd z posłem Kołakowskim, a w drugiej części programu komentarz pastora Pawła Chojeckiego. To jest program Idź Pod Prąd, dogrywka, Kornelia Chojecka. Zapraszam.
Panie pośle, witam serdecznie, jest z nami poseł Lech Kołakowski. Panie pośle, wcześniej był pan niezrzeszony, teraz z tego co już wiem, wrócił pan do PiS-u, tak?
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Tak, sytuacja wynikająca, tu mam w szczególności sytuację w rolnictwie, wymaga podejmowania wielu działań, dobrych działań, nowych przedłożeń sejmowych, rządowych, zabezpieczenia środków finansowych. I to był główny powód mego powrotu do Prawa i Sprawiedliwości. Chcę powiedzieć, że jedynie dzisiaj rząd, ta większość rządząca daje możliwość realizacji wsparcia, silnego wsparcia rolników polskiej wsi.
Panie pośle, może pan opisać troszeczkę więcej kulisy, jak do tego doszło? Nie wiem, czy spotkał, bo mówił o tym Jarosław Kaczyński, czy doszło do spotkania z prezesem PiS?
Tak, ja przez cały ten czas pozostawałem też w relacji z kolegami, posłami, parlamentarzystami z Komisji Rolnictwa i ta sytuacja też wynikała z sytuacji związanej ze zmniejszeniem liczebności Klubu Prawa i Sprawiedliwości, ale też to, co powiedziałem na wstępie, widząc konieczność wsparcia polskiej wsi ustawami, środkami finansowymi, budżetu państwa i Unii Europejskiej, zdecydowałem się z powrotem przystąpić do Prawa i Sprawiedliwości, do klubu parlamentarnego i wesprzeć polskie rolnictwo.
Nie mogę o to nie zapytać, ale panie pośle, no wcześniej pan, odchodząc z PiS-u, krytykował pan z kolei Piątkę dla Zwierząt, socjalizm w PiS-ie. Mówił pan, że przyjęcie Funduszu Odbudowy to było oddanie suwerenności, że to było wbrew, głosowanie odbyło się wbrew konstytucji. Teraz, nie wiem, podtrzymuje pan te słowa, czy chce pan z nimi współpracować pomimo, czy...
Tak, jeżeli chodzi o tą przysłowiową ustawę Piątki dla Zwierząt, dalej uważam, że był to błąd. Błąd, który jednak został naprawiony na tyle, że ufam, że to przedłożenie nigdy nie powróci, nigdy jego nie będzie na polskiej wsi. Utrzymany zostanie dotychczasowy statut. To faktycznie tamta ustawa naruszała gwarancje konstytucyjne wolności i swobody obrotu gospodarczego. Natomiast mówiąc o tym Nowym Ładzie, o środkach, które będą płynąć też z Brukseli, jak również środkach rządowych, w ciągu 5 lat będzie to ponad 1 bln zł. Ja krytykowałem też formy wykorzystania, ale jeżeli polski parlament przegłosował Fundusz Odbudowy, czyli środki własne Unii Europejskiej, to należy wykorzystać tą szansę dla rolnictwa. Ja przypomnę, że na terenach wiejskich mieszka około 40% polskiego społeczeństwa i zbliżona ilość, około 40% tych środków powinna być wydatkowana na Polaków mieszkających na wsi, na ich potrzeby, na ich oczekiwania. Chodzi mi o cały szereg infrastruktur, jak również połączeń internetowych, ale też podniesienie poziomu cywilizacyjnego życia, tak aby synowie rolników, córki, dzieci rolników pozostawali na wsi, żeby kontynuowali gospodarstwo. Jest to konieczność wywalczenia znaczących środków na polską wieś. I będąc w ugrupowaniu, będąc w klubie parlamentarnym, mam większość możliwość wsparcia polskiego rolnictwa. Ja nie będę ukrywał, że przeprowadzaliśmy rozmowy z panem premierem, z panem prezesem i w efekcie ich uzyskałem zgodę na wprowadzanie nowych przedłożeń, nowych ustaw wspierających rolnictwo, jak i również ich finansowanie, dodatkowe finansowanie. Tym pierwszym elementem, który zgłosiłem, jest przygotowanie założeń, właśnie jestem w opracowaniu nowej ustawy o ubezpieczeniu rolnym, czyli upraw, zwierząt, majątku, budynków, obiektów, jak również ciągników i maszyn. Uważam, że te wszystkie kataklizmy, jakie spotykają polską wieś, rolników na plantacjach, czy w obiektach inwentarskich, czy garażowych, powodują, że takie ubezpieczenie jest wręcz koniecznością. W przypadku braku ubezpieczeń są to dramaty, bankructwa całych rodzin rolników. Ale tutaj, mówiąc o tym ubezpieczeniu, o powszechnym ubezpieczeniu, mam na myśli bardzo znaczące zwiększenie środków z budżetu państwa właśnie na ten cel, powołanie funduszu ubezpieczeń, który byłby przy ministrze rolnictwa. I ten fundusz gwarantowałby te podstawowe koszty, jakie w przypadku kataklizmu, zwrot kosztów, jakie w przypadku kataklizmu poniosłoby gospodarstwo. Tu mam na myśli głównie zwrot wartości materiału siewnego, uprawy, pielęgnacji, nawożenia. Proponowałbym kilka filarów tego ubezpieczenia na kilku poziomach, ale samo przedstawienie tych założeń związanych z ubezpieczeniami wymagałoby konferencyjnego czasu. Natomiast kolejnych jest jeszcze wiele elementów związanych z bolączkami naszego rolnictwa. Nasze ziemie, w szczególności Polski centralnej, stepowieją. Tu musi być z Nowego Ładu instytucjonalne podejście do retencji, do nawodnień, gdyż jedynie wilgotna gleba da obfity plon. Zwracam też bardzo uwagę na sprawy handlu wielkopowierzchniowego i udziału produktów z najbliższego regionu rolniczego. Także chodzi o zagwarantowanie znaczącej ilości środków na półce handlowej dla Polaków z polskiej, regionalnie najbliższej ziemi tego obiektu handlowego. To jest warunek sine qua non. Jest jeszcze wiele innych aspektów związanych z pomocą państwa z Nowego Ładu, ale też nie omieszkałem lokalnie upomnieć się o spółdzielnię mieszkaniową Bielmek, która upadła, która jest w upadłości i około 1000 gospodarstw grozi bankructwo. Także też o to się upomniałem. Generalnie chciałbym poprawić bezpieczeństwo ekonomiczne polskiej wsi, stabilizację rynków, produkcji, utrzymanie tych wszystkich branż zgodnie z konstytucją. Jest to wola rolnika, w jakim kierunku prowadzić będzie gospodarstwo. Mam na myśli produkcję zwierzęcą, roślinną, działy specjalne. Swoją osobą chcę gwarantować stabilność polskiej wsi. Uzyskałem też, tak jak wcześniej określiłem, zgodę premiera, prezesa Prawa Sprawiedliwości na pomoc prawną, na nowe ustawy, jak również sfinansowanie tych ustaw z budżetu.
Panie pośle,
Uważam, że
dostał pan jakieś może zapewnienie od wspomnianych osób, że PiS nie będzie proponował nowych projektów ustaw takich antyrolniczych, takich tak zwanych ekologicznych, jak piątka dla zwierząt,
To
że coś
znaczy,
takiego nie będzie miało miejsca?
z informacji, jakie posiadam, rząd nie będzie proponował niekorzystnych rozwiązań. Tu obiecuję polskim rolnikom, będę pilnował tego zadania, aby żadne negatywnie wpływające ustawy nie ujrzały światła dziennego. Natomiast jest zagrożenie związane z Unią Europejską, z Zielonym Ładem. Tu musimy jeszcze raz pochylić się nad tym projektem unijnym. Zielony Ład jest dobry dla starych państw Unii Europejskiej, tam gdzie od nawozów ziemia jest biała bądź innych rodzajów nawozów inne kolory. Tam jest zbyt przenawożona ta ziemia i ona wymaga zmniejszenia ilości nawozów, jak również wymaga odłogowania. Nasza ziemia nie. Nasza ziemia jest w dobrej kulturze. Odpowiedni poziom nawożenia, jak również tu chodzi o czynnik pestycydów. Tutaj mamy taką sytuację, że dwukrotnie w państwach starej Unii Europejskiej jest większe zużycie niż w Polsce. W Holandii nawet czterokrotne większe zużycie tego czynnika na 1 hektar. Przypomnę, że u nas jest to 2,5 kg środka chemicznego, w Holandii 10 kg, czyli czterokrotnie więcej. Jeżeli zmniejszymy o 20%, to na terenie państw Unii Europejskiej, czy w tym przypadku Holandii, nieznacznie spadnie, natomiast u nas już będą skutki niższego plonu. Dlatego tutaj należy pochylić się, tu minister musi jechać do komisarza. Prawdą jest, że Polak jest komisarzem rolnictwa w Unii Europejskiej i ponownie pochylić się nad Zielonym Ładem. Państwa Unii Europejskiej, mając na względzie rolnictwo, jedną dyrektywą nie mogą być jednakowo traktowane. To ze względu na różnice geograficzne, klasy gleb, poziomy intensywności rolnictwa należy renegocjować Zielony Ład, tak aby w tym kształcie nie wszedł w życie, chroniąc polskie rolnictwo. Będę tego pilnował.
Panie pośle, wspomniał pan o ministrze, chcę jeszcze o to zapytać. Czy nie obawia się pan, no bo pan minister Puda, no to jest przecież twarz piątki dla zwierząt, nie obawia się pan konfliktu, w takim razie interesów, no bo powołuje pan tutaj się na kontakty z prezesem czy premierem i te zapewnienia, czy z kolei ze strony Ministerstwa Rolnictwa nie obawia się pan teraz dalej takich działań tak zwanych proekologicznych, w rzeczywistości antyrolniczych?
Panie redaktorze, szanowni państwo, drodzy polscy rolnicy, chcę oddać wam hołd za waszą ciężką pracę na roli. Ja obiecuję, że zawsze będę stał na straży polskiego rolnictwa, jego drobnostanu, zabezpieczenia ekonomicznego polskiej wsi i dania szans rozwoju polskim rolnikom polskiej wsi. Ja będę tam, gdzie będzie rozwój. Natomiast będę blokował wszelkie projekty, które mogłyby zaszkodzić. Mam nadzieję, że nikt z takimi projektami nie wyjdzie. Tutaj dzisiaj trzeba, panie redaktorze, drodzy rolnicy, wykazać wielką siłę, wielki wkład pracy, aby blokować niektóre rozwiązania unijne, które ingerowałyby w nasze rolnictwo. To jest warunek sine qua non, którego dopełnię. Będę bronił polskiego rolnictwa, będąc w klubie parlamentarnym Prawo i Sprawiedliwość, mam do tego narzędzia.
A jeszcze zapytam w takim razie na koniec, czy wchodziła w grę taka ministra rolnictwa w tych negocjacjach, czy nie próbował pan?
Ja uzyskałem zapewnienia, zresztą pan prezes wyraził to na kongresie, jak również na konferencji prasowej, zapewnienie poparcia dobrych projektów dla rolnictwa, jak również znaczącego sfinansowania ze środków budżetu polskiego państwa. To był mój główny warunek. Mój główny warunek przystąpienia do Klubu Prawa i Sprawiedliwości, wsparcie polskiego rolnictwa. O personaliach nie było mowy.
Rozumiem. Dziękuję panu posłowi bardzo serdecznie za rozmowę. No mam
bardzo
nadzieję, że
dziękuję.
Te projekty się zrealizują i że ta decyzja okaże się słuszna.
Tym, co żywią i bronią, szczęść Boże.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Dziękujemy serdecznie za tę rozmowę. Poseł Lech Antoni Kołakowski był częstym gościem w naszej telewizji i jednak ostatecznie zdecydował się wrócić do klubu Prawo i Sprawiedliwość. Jak oceniasz tę decyzję posła?
Mam nadzieję, że nie tylko był częstym naszym gościem, ale że poseł Kołakowski będzie również dalej częstym naszym gościem, że tu nie da się poddać dyscyplinie partyjnej, zakazowi kontaktu z telewizją Idź Pod Prąd, bo przecież wielu z tych zbuntowanych posłów czy senatorów bywało w naszej telewizji.
Również były minister już Jan Krzysztof Ardanowski.
A ten jeszcze wystąpił nie tak dawno na naszym zjeździe, także to o nim nie mówię, ale o innych, którzy jak już tam potulnie wrócili na łono Jarosława Kaczyńskiego, no to już nie chcieli. Już powiedzieli, że mają zakaz występowania w telewizji Idź Pod Prąd. No, ale to
czy to
taka
słuszna decyzja?
No, nie da się ukryć, że jest to jakaś forma kapitulacji. Nie? Że poseł Kołakowski trochę szukał jakiejś swojej drogi, próbował, czy może zainicjować coś nowego, czy był też przecież na zjeździe porozumienia u Gowina, teraz ta Partia Republikańska, powrót do PiSu. Myślę, że to pokazuje, że nie ma alternatywy w tej przestrzeni sejmowej dla tego dualizmu Kaczyński-Tusk.
No i po inicjatywa tych, na przykład posłanki.
A to zaraz, a to poczekaj. I po tych właśnie jakichś próbach wygenerowania czegoś nowego poseł Kołakowski stwierdził, że no wracam na stare śmieci, czyli wracam do Jarosława. Nie?
Czyli myślę, że głównym powodem była taka bezsilność polityczna.
Myślę, że owszem, no tu poseł Kołakowski mówi o tych jakichś gwarancjach tam reprezentowania rolnictwa, że będzie pilnował, że nie pozwoli, żeby jakaś tam nowa piątka dla zwierząt się wypsnęła Kaczyńskiemu, czy Pudzie, czy komuś tam jeszcze, czy Moskalikowi, czy nie wiem, Moskalowi, tak? Bo to on podobno, szef tej młodzieżówki, stał za tą piątką dla futrzaków, czy coś takiego. No, ale na pewno to nie jest sukces polityczny, no bo jeśli to była dobra droga bycie w PiS-ie, no to po co było odchodzić?
Odejście, nie? I to mówię... W listopadzie zeszłego roku było taką wielką demonstracją, można powiedzieć, bo tylko Lech Kołakowski zdecydował się na ten
bardzo,
krok.
Bardzo właśnie chwaliliśmy posła Kołakowskiego i teraz, no pomimo całej sympatii i wdzięczności za tutaj nieomijanie naszych progów, też przypomnę, poseł Leszek Kołakowski jako jedyny z posłów zaangażował się w mój proces i dał taki, można powiedzieć, oświadczenie, jeśli chodzi o tym patriotycznym zaangażowaniu telewizji Idź Pod Prąd w czasie rozprawy, gdzie właśnie za znieważanie narodu polskiego i tam wypowiadanie wojny byłem podejrzany i różne takie tam, wiecie, kawałki, no ale to sprawy procesu nie będę teraz komentował, tylko mówię, że poseł Kołakowski miał odwagę tutaj stanąć po naszej stronie, także mimo całej sympatii i wdzięczności, no jednak widzę w tym znamiona klęski. Być może tu Jarosław Kaczyński uderzył wcześniej, wiedząc zapewne o tych zapowiedziach, o których mówił właśnie, jak pytałaś poseł Andrzej Sośnierz, że tu na dniach powstanie nowa formacja prawicowa, konkurencyjna zarówno dla PiS-u, jak i dla Platformy, nie? Prawicowa, nie pseudoprawicowa, nie? Że być może Jarosław Kaczyński, wiedząc o tym ruchu i wiedząc, że tu pewnie też poseł Kołakowski dostałby ofertę zaangażowania się w ten ruch, szybko wyprzedził to posunięcie części posłów i dlatego zaproponował jakieś tu ustępstwa finansowe. No, z tymi postulatami, o których mówił pan poseł, no to na przykład te powszechne ubezpieczenia, no to przypominam, że to jest kolejny socjalizm. Ja jestem za tym, żeby rolnicy się ubezpieczali jak chcą, ale jak chcą i żeby to było na warunkach komercyjnych, a nie kolejny jakiś powszechny system ubezpieczenia. Z tą retencją no to się zgadzam, bo to rzeczywiście no, sam rolnik jak mu wysycha pole, no to sobie z tym nie poradzi tutaj. Tak samo jak z budową autostrad, tam sobie no, nie każdy poradzi, sam sobie autostrady nie wybuduje. No chyba, że Golec Orkiestra, nie? Tu daj ściernisko, a tu będzie lądowisko na helikoptery i tak dalej. No ale wiemy, że jak się zaczęła pandemia, no to musieli wyciągnąć, znaczy nie musieli, wyciągnęli rękę po państwowe pieniądze, tam zdaje się około 1,5 miliona dostali i tam jakieś na tym ściernisku no nic nie powstało. Także sprawa nawodnienia, sprawa retencji, melioracji, regulacji rzek, to jest sprawa, którą rzeczywiście państwo powinno się zajmować i tu racja, jeśli takie tam obietnice do dostał poseł Kołakowski, no to czekam na ich spełnienie, no niech się dzieje. Sprawa tego handlu płodami rolnymi w tych marketach, no to myślę, że to jest kolejna biurokracja jednak. Ja bym po prostu zrobił to jedną ustawą, że każdy chłop może sprzedawać, co wyprodukuje bez żadnych ograniczeń i do widzenia, nie? I po co tutaj, że tam ile półek ma być na taką żywność, a na śmaką i tak dalej. Wtedy rolnicy by sobie poradzili, tak zwane mieszczuchy by wiedzieli, u którego rolnika jest smaczna i tania, dobra żywność, tak jak teraz się jajka kupuje, czy mleko jeszcze niekiedy, no to by się to udało zrobić na poziomie całego państwa. Ja bym jeszcze w to włączył też bimber, żeby sobie tam kto chce, to sobie tam sam pędził, kupował i tak dalej. No oczywiście nikt tego w Polsce nie zrealizuje, ale no wiemy, że to tak, że tak powiem, funkcjonuje i nawet na prawie każdym weselu jest stoisko z bimbrem, którego nie ma.
Dobrze, jeszcze nie ma kontroli takich weselnych.
O, że ty nie mów, bo słuchają nas te dziady, to zaraz tu jakaś kontrola przyjedzie.
Wracając do posła Kołakowskiego, mówię, że być może Jarosław Kaczyński ubiegł
krok formacji
nowej po prawej
stronie. Dokładnie tak myślę.
Ale to myślisz, że Lech Antoni Kołakowski w ogóle nie rozważał tych innych opcji, tylko po prostu no, zdecydował, że będzie wierny PiS-owi, dlatego zdecydował się na powrót?
No być może ta oferta była dość szczodra, nie? I tutaj, nie znam, tu może jeszcze kiedyś uda nam się dopytać bardziej szczegółowo, zobaczymy owoce tego bycia ponownie pod skrzydłami Jarosława Kaczyńskiego, ale no, ja tam się wiele dobrego z tego nie spodziewam. Ale też mam świadomość, że jak poseł Kołakowski raz miał odwagę, że tak powiem, rzucić te wszystkie obietnice Jarosława, już to może i drugi raz też już taką odwagę
na pewno
miał będzie.
Kilkukrotnie wykazał się odwagą, tak jak mówiłeś, wsparcie w twoim procesie, ale też występowanie w telewizji Idź Pod Prąd, bo okazuje się, że to nie jest takie popularne.
Czekamy z bardzo dużą niecierpliwością na kolejne odsłony tego nowego projektu politycznego, tej prawicy, która będzie pragmatyczna, nie tak jak Konfederacja, gdzie takich różnych no, dziwaków mają, jak ten Szczęść Boże, czy jak on się tam nazywa? Ten
Pobudka.
Pobudka. Czy śpią tam jakoś, czy jak? No, towarzysz Braun, czy jacyś inni. I że to będzie naprawdę formacja, która da nadzieję Polakom. No zobaczymy, no tak wiecie, no tak za dużo to się tam po polskim Sejmie nie spodziewam, ale
sytuacja jest dynamiczna.
Wczoraj zaciekawił mnie poseł Sośnierz tą obietnicą. Zobaczymy, co to z tego będzie. Czekam i być może tacy ludzie jak poseł Kołakowski, jeszcze inni przecież, jest tam z paru zdrowomyślących posłów i posłanek, że będą mieli wreszcie jakąś alternatywę. Nie trzyosobowe koło, które praktycznie no, nie ma ani dostępu do mediów wielkiego, ani siły sprawczej politycznej w głosowaniach, tylko tam jak będzie brakować paru głosów, no to im może tam jakiś ochłap dadzą. Tylko, że będzie to ugrupowanie takie budowane oddolnie, nie tak jak tam ruch Kukiza czy Hołowni, że wiecie, gdzieś tam się tu paru ludzi skrzyknie i już wezmą jakąś gwiazdkę na sztandar i mamy gwiaździsty sztandar
nowe
i nowe twarze, stare i tak dalej. To już nie będziemy kontynuować, tylko że tu rzeczywiście jakaś nowa jakość powstanie. Czekamy na to.
Będziemy próbowaliśmy was informować.
Próbowaliśmy przecież też, budując tu partię Ruch 11 listopada. No, okazało się to trochę chyba przedwczesnym jeszcze jakimś wystartowaniem z tym projektem, ale być może tutaj coś zaproponują ci posłowie, już starzy wyjadacze, bo Andrzej Sośnierz to naprawdę no, człowiek, który po stronie takich rozwiązań wolnorynkowych, tu mówimy o rolnictwie, a on w służbie zdrowia, no z tego jest dosyć znany. Oczywiście ma też swoich hejterów, krytyków i tak dalej, ale ten kierunek wolnościowy dobrze rozumie. No też dowód, że syn jest w Konfederacji, pan Dobromir, no jeszcze bardziej w stronę wolnościową poszedł. Także ja czekam, że ten układ katokomunistyczny, okrągłostołowy, Tusk, ta niby liberalna część i Kaczyński, ta niby tradycyjna, katolicka, że to zostanie obalone, że Polacy nie dadzą się znowu nabrać na te stare twarze, a lepiej, precyzyjniej byłoby powiedzieć inaczej.
To już sobie
ale to już
dokończycie.
Wiecie,
jeszcze jedna kwestia na koniec programu o 13. Wiesława Gazda, mówiąc o tym, jak chronić dzieci przed demoralizacją, powiedziała, że najlepiej, żeby jeden z rodziców był w domu i zajmował się dziećmi, ale czy to nie jest jakaś utopia w polskiej rzeczywistości?
No to coś tam, wiesz, parę tysięcy lat ludzie w ten sposób żyli, także nie jest to utopia, tylko praktyka i doświadczenie wielu, wielu pokoleń, bardzo skuteczne zresztą. Rzeczywiście dzieci wtedy były dobrze wychowane, nauczone grzeczności, szacunku do starszych, pracy ciężkiej,
odporności na stres. Ale czy pod rządami PiS-u to jest możliwe?
No, tutaj taki twój kolega z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, taki dyzmuś, jak tu...
Mówisz o Piotrze Patkowskim, obecnie
tak,
wiceminister finansów.
No, tam
daleko zaszedł.
Wice, to nie wiem, ale na pewno Andrzej Sośnierz powiedział, że dyzmów nam się narobiło. Ja bym powiedział dyzmusiów, bo on to taki bardziej pieszczotliwie dziecięco trzeba go potraktować. Obwieścił po raz kolejny, że w Polsce klasa średnia to człowiek, który zarabia, i uwaga, 4 patole brutto. Czyli tu wyliczyliśmy 2900. I to już jest bogacz.
Średnia.
To jest średni bogacz. Według tych komunistów, bo
już
to tylko komuniści.
Już od tego poziomu sama
takie
osoba ma
mogą...
odczucie, że należy do klasy średniej.
Odczucie to Patkowski na pewno ma przeróżne w ramach tego swojego wiceministrowania, ale jak ktoś 2900 dostaje, to ma odczucie, że mu na pewno do pierwszego nie starczy. A nawet nie odczucie, ma pewność. Mówię to w kontekście właśnie demoralizacji polskich dzieci. Bo mówimy o dwójgu małżonkach i przynajmniej jednej trzeciej osobie, jak mają więcej dzieci, to czwarta, piąta i tak dalej, tak zwanych gęb do wykarmienia. I mamy 2900 na rękę. I to jest średni bogacz według tego dyzmusia z Ministerstwa Finansów. 2900. Na co to starczy, jeśli chodzi o utrzymanie całej rodziny z dzieckiem albo z dziećmi? No dobra, jeszcze 500 plus dostanie na dziecko. To ma tam prawie 3,5 jak jedno dziecko, później 4. A mieszkanie? A wyżywienie? Co, drożyzna coraz większa. Jeśli remont chcą w mieszkaniu, to praktycznie są teraz poza zasięgiem. Kupno mieszkania, zapomnij, bo to nawet żaden bank mu kredytu nie da. A ten i tu najgorsze jakieś takie... Przychodzą mi słowa, ale no dobra, no niech będzie ten dyzmuś. To takie,
a ile on zarabia?
No on tam dostaje na rękę, to pewnie gdzieś 7-8 jako ministerek. No a co tam jeszcze się dzieje? Może jest w jakiejś radzie nadzorczej, a może jego jakaś przyjaciółka jest w jeszcze lepszej radzie nadzorczej? No to tego to już nie wiem. Zobaczcie państwo, jak ci ludzie wyliczyli, kto to jest klasa średnia. Bo ja rozumiem, że klasa średnia powinno się liczyć siłą nabywczą. Nie? Czyli klasa średnia to jest człowiek, który ma swój własny dom lub duże mieszkanie, własny samochód, stać go na jego utrzymanie, ma rodzinę, której nie brakuje jedzenia, opieki zdrowotnej, butów tam na zimę, nie wiem, i tak dalej, i tak dalej. Ma jeszcze pieniądze dodatkowe na wczasy za granicą i tak dalej. To jest i ma jeszcze pieniądze nałożenie na jakieś działania społeczne. Weź z 2900, jak on tam, Patkowski. Weź se z 2900 to wszystko zrób. Czyś ty zgłupiał? Jak ty możesz Polakom tak pluć w twarz? Ja nie rozumiem tego. Znałem tego człowieka. To wydawał się w miarę rozsądny, młody...
Stowarzyszenia Studenci
młody człowiek. Taki trochę przemądrzały, taki przygłupi trochę, no ale wydawał się, że uczciwy jakiś. No zobaczcie, poszedł do PiSu i o takie, tak Polakom pluje w twarz, że 2900 to jest klasa średnia. Wiesz, jak oni sobie to wyliczyli? No zobaczyli, ile kto zarabia, nie? I teraz mówią, 30% Polaków zarabia mniej niż 4000. Czyli jak już ktoś 4000 brutto, czyli 2900 na rękę zarabia, no to jest w tym powyżej 30% tych bidoków, jak to oni nazywają, nie? No ale zaraz, przecież można by wziąć Koreę Północną. I tam też klasa średnia, 2 liście ryżu, bo tam ryżu już nie ma, to tylko liście zostały. Klasa bidna, 30% mają po jednym liściu na rodzinę, nie? I kawałek bambusa starego do rzucia, nie? No to przecież w Auschwitz też by można tak podzielić całą, tam jedni mają kawałek zgniłego chleba albo jakiś tam rzepę zgniłą w zupie, nie? Inni mają tam powiedzmy kawałek białego chleba, bo tam gdzieś pracują i tak dalej, czy coś tam, nie? I to będzie klasa średnia. Przecież tak jak mówię, to jest jełopowate myślenie. To jest jełopowate myślenie, że weźmiemy bidotę i powiemy, że ten jest trochę lepszy niż te 30% największych. Mamy klasę średnią. Mamy klasę średnią. A bogacze w PiSie to się zaczynają od 700. Od 700 to są bogacze. No ale zobaczcie, teraz z innej strony. Mówią, że już, to już wyższa klasa średnia jest, jak 700 na rękę dostaje. Nie? A zobacz, jak oni swe żopy zasadzą w fotele te sejmowe, dostają ponad 10 na rękę, z dietami, tam jeszcze na biuro, na kochanki, to już tam nie mówię, kilometrówki na kabriolet, który jest na złomie, to Rysio Czarnecki, on jeszcze z PZ, z Polskiego Związku Siatkówki jeszcze też tam bierze, choć się nie należy, a mówił, że będzie za darmo. I oni mówią Kaczyńskiemu, aż mało dostajemy. Czyli zobaczcie, wyższa klasa średnia w tym kołchozie, która siedzi w Sejmie, dostaje ponad dyszkę na rękę i wszystko za darmo jeszcze do tego, to oni mówią, że mało. A tu zwykłym zjadaczom chleba mówią, że jak 700, to ty bogacz jesteś, wyższa klasa średnia. A jak 2900 dostajesz, to jesteś klasa już średnia. To jest reżim tego, kim on tam jest, czy tego
Kinga
jakiegoś.
Morawiecki chciał, żeby obniżyć oczekiwania, no i
on obniża. On obniża. Wiceminister, ja nie wiem, w normalnym państwie taki człowiek od razu powinien podać się do dymisji. A on to mówi co parę lat, bo ja już to słyszałem ze 2 lata temu, jak on to plótł jeszcze w Lublinie, że to jest klasa średnia, że to oczekiwania Polaków to jest 4000. To 4000. I teraz on, wiesz, po 2 latach no powinien być jakiś rozwój, nie? A on dalej 4000 brutto, czyli jeszcze obniżył, czyli 2900, nie? Ci ludzie, i tu w tym sensie mam pretensje do posła Kołakowskiego, bo być może tam mu obiecali jakieś pieniądze na rolnictwo. Na rolnictwo może dadzą, ale tą polityką ekonomiczną, którą Ministerstwo Finansów PiS-u realizuje, że klasa średnia to jest 2900 na rękę, na rodzinę. Zniszczą, spauperyzują, doprowadzą do ruiny cały naród polski. Dlatego tej bandy komunistyczno-socjalistyczno nie można popierać. PiS to jest partia socjalistyczno-katolicka. Czyli katolickość ma jej dać tą rzekomo prawicowość. Rozumiecie, nie? Że wszyscy powiedzieli, a katolicka to prawicowa. Tu poseł Sośnierz jasno powiedział. To jest PPS, Polska Partia Socjalistyczna. Wczoraj w programie.
Zachęcamy was do udziału w komentarzach pod programem. Być może poseł Kołakowski zgodzi się wystąpić jeszcze w telewizji Idź Pod Prąd i też odpowiedzieć na wasze głosy, na komentarze m.in. pastora Pawła Chojeckiego. To był program Idź Pod Prąd, dogrywka, a teraz jeszcze newsletter telewizji Idź Pod Prąd z zeszłego miesiąca. Przy okazji zachęcamy was do wsparcia naszego projektu. Szczegóły na stronie idzpodprad.pl/wsparcie. Pastor Paweł Chojecki, dziękuję ci za udział.
Dziękuję i dziękuję wam za to, że jesteście z nami, że wspieracie nas na różne sposoby, kliknięciami. Dzisiaj proszę o te takie, jak to tam?
Lajki pod programem na YouTubie, komentarze.
Subskrypcje naszego kanału, bo mamy tam różne shadowbany i oczywiście o wsparcie finansowe, bo my nie chodzimy po żadne dotacje, nie chodzimy po żadne pieniądze z budżetu, ani nawet z fundacji narodowych, ani żadnych obywatelskich i tak dalej. My prosto do obywateli mówimy. Chcecie mieć taką telewizję? Wesprzyjcie nas. Nie chodzi o wielkie kwoty, nie chodzi o to, żeby tam dziesiątki tysięcy, chociaż zdarzają się takie kwoty we wsparciu. Chodzi o przysłowiowe 10 zł, czyli mniej więcej 2 piwa.
I dzięki Bogu i wam funkcjonujemy tak już ponad 5 lat.
Tak jest. I żeby w ten sposób zaznaczyć, pomimo tego, że wszyscy tu na was plują, że prokuratorów nasyłają, że wam ograniczają przeróżne zasięgi, to jednak ktoś tam słucha i mówi, chcę takiej telewizji, chcę, żebyście mówili, chcę, żebyście nadawali. Po to jest twoje wsparcie.
Do zobaczenia jeszcze dziś o 20:30 Biblia w czasie zarazy.
Co wydarzyło się w telewizji Idź Pod Prąd w czerwcu? 10 czerwca Sąd Okręgowy w Lublinie wydał wyrok w sprawie pastora Pawła Chojeckiego, redaktora naczelnego telewizji Idź Pod Prąd oraz pastora protestanckiego kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Pastor został skazany m.in. za obrazę uczuć religijnych katolików i znieważenie prezydenta Dudy na 8 miesięcy ograniczenia wolności w formie prac społecznych. Sąd obciążył także pastora kosztami postępowania w kwocie 20 988 zł i 97 groszy. Wyrok jest nieprawomocny. Pastor Paweł Chojecki tak skomentował decyzję sądu.
Na tym poziomie, że państwo polskie będzie mnie karało za moje przekonania, za moje słowa, tego jeszcze w życiu nie doświadczyłem i chyba żaden duchowny w Polsce nie został skazany za krytykę dogmatów innego kościoła. No, jak już Bóg wyznaczył mi rolę pierwszego. No to przyjmuję. Sędzia wysłał też jasny sygnał dla teraz tych, którzy krytykują Kościół rzymski, Kościół katolicki i krytykują władzę PiSu. Bardzo uważajcie na słowa, bo podzielicie mój los.
Pastor zapowiedział, że odwoła się od wyroku. Z kolei mecenas Andrzej Turczyn, obrońca pastora Pawła Chojeckiego, tak skomentował treść wyroku.
Ten wyrok będzie miał wpływ na to, co można w Polsce mówić. Myślę, że Polacy powinni dowiedzieć się, że nadchodzą czasy, że nie będzie można mówić tego, co się myśli.
Wyrok skomentowali również na antenie telewizji Idź Pod Prąd mecenas Michał Hara z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, mecenas Artur Nowak, obrońca ofiar pokrzywdzonych przez księży pedofili, poseł Konfederacji Dobromir Sośnierz, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego Krzysztof Kilian, redaktor Eli Barbur, a także były ksiądz Jerzy i raper Mikołaj Mikser Mądrzyk. Z kolei inny pastor z Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie, Paweł Machała, ruszył w Polskę na rowerze z niezwykłą akcją poparcia dla prześladowanego pastora Chojeckiego. Tour de Wolność. Wolność słowa dla każdego. Na specjalnie przygotowanym rowerze z przyczepką, na której widnieje logo telewizji Idź Pod Prąd oraz hashtag support pastor Chojecki, planuje przemierzyć Polskę od Lublina przez Warszawę, Białystok, Olsztyn, Trójmiasto, Łódź, miasta Śląska i Kraków, aby powrócić do Lublina. Pokonując setki kilometrów każdego dnia, przez co najmniej 3 tygodnie zamierza spotykać się z ludźmi z różnych zakątków naszego kraju i zadawać pytania o to, czym jest dla nich wolność słowa i jak powinna ona wyglądać w praktyce, oraz co sądzą o wyroku dla pastora Pawła Chojeckiego. Co jeszcze wydarzyło się w telewizji Idź Pod Prąd w ostatnich tygodniach? W dniach od 3 do 6 czerwca odbył się 7 zjazd widzów telewizji Idź Pod Prąd. Hasło tegorocznego zjazdu Polska i świat po chińskiej pandemii wyznaczało główną tematykę wystąpień. Zjazd zainaugurowali pastor Paweł Chojecki, przedsiębiorca Michał Fałek oraz mecenas Andrzej Turczyn. Również i w tym roku mieliśmy okazję posłuchać wystąpień znamienitych gości z całego świata. Wykłady wygłosili Art Thompson, były szef John Birch Society, największej antykomunistycznej organizacji na świecie, który przedstawił wykład zatytułowany Jak ocalić Amerykę po prezydenturze Joe Bidena. Generał Ben Hodges, który w wywiadzie redaktor Euniki Chojeckiej poruszył tematy związane z aktualnym układem sił na świecie, Nord Stream 2, prezydenturą Joe Bidena i relacjami USA, Polska, Rosja, Chiny. Redaktor Hanna Shen z Tajwanu, która wygłosiła wykład pod tytułem Świat po pandemii widziany z Azji, o propagandzie sojuszu Pekinu z Berlinem i prawdzie o pandemii. Manyan Ng, szef Epoch Times Europa oraz Elmer Yuen, antykomunistyczny działacz i biznesmen z Hongkongu, którzy wygłosili prelekcję zatytułowaną Pandemia częścią wojny Chin z Zachodem. Zwieńczeniem zjazdu była sobotnia debata Polska po chińskiej pandemii, w której wzięło udział szereg osobistości ze świata polityki, medycyny, mediów oraz nauki. Debata została podzielona na 3 bloki tematyczne: gospodarka, zdrowie i społeczeństwo. W bloku gospodarka prowadzonym przez redaktor Eunikę Chojecką i Michała Fałka wystąpili posłowie Dobromir Sośnierz, Lech Antoni Kołakowski, Andrzej Sośnierz, Jan Krzysztof Ardanowski oraz mecenas Andrzej Turczyn. W bloku zdrowie prowadzonym przez redaktora Tymoteusza Chojeckiego wystąpili profesor nauk medycznych Krzysztof Simon, posłowie Andrzej Sośnierz i Dobromir Sośnierz, lekarze Tomasz Karauda, Małgorzata Kubicka-Frączek, Włodzimierz Bodnar oraz przedsiębiorca i prawnik Mariusz Michałek. W bloku społeczeństwo wystąpili doktor habilitowany Michał Łuczewski, poseł Dobromir Sośnierz, pastor Paweł Chojecki, mecenas Andrzej Turczyn, redaktor Jan Pospieszalski i redaktor Hanna Shen. Ostatnią część debaty poprowadziła redaktor Kornelia Chojecka. Zjazd zakończył się w niedzielę 6 czerwca podsumowaniem oraz komentarzami uczestników i pytaniami, na które odpowiadali pastor Paweł Chojecki oraz Michał Fałek. czerwcu minęło 5 lat od wyemitowania pierwszego odcinka Pogotowia Rodzinnego w 2016 roku. O początkach programu, inspiracjach oraz korzyściach, jakie przyniosło zaangażowanie się w ten projekt, a także o planach na przyszłość z redaktor Kornelią Chojecką, pomysłodawczynią tego programu, rozmawiała Teresa Grabska. W telewizji Idź Pod Prąd wystąpił Jan Pospieszalski, dziennikarz i publicysta, którego program Warto Rozmawiać w TVP został zdjęty z anteny w marcu 2021 roku. W rozmowie z redaktor Kornelią Chojecką przyznał, że za rządów PiS jest kłopot z wolnością słowa. Wywiadu dla telewizji Idź Pod Prąd udzieliła również redaktor Janina Jankowska, dziennikarka i reporterka radiowa, a także działaczka opozycji, która w stanie wojennym została wyrzucona z Polskiego Radia, do którego wróciła w 1989 roku. Niedawno została usunięta z komisji artystycznej oraz z jury konkursu stypendialnego imienia Jacka Stwory, którego była pomysłodawczynią. Wcześniej dziennikarka krytykowała brak pluralizmu w publicznym radiu.
Nie podano żadnych powodów. Po prostu skreślono. No, to jest między taka kultura w tej chwili obowiązująca w mediach publicznych, że się nie rozmawia z osobami zainteresowanymi, które się skreśla.
W czerwcu Janusz Szymik, ofiara księdza pedofila Jana W., skierował pozew do sądu o odszkodowanie w wysokości 3 milionów złotych od diecezji bielsko-żywieckiej. Na antenie telewizji Idź Pod Prąd wyjaśnił, że ta kwota jest adekwatna do cierpienia, jakiego doświadczał, doświadcza i będzie doświadczał. Na antenie naszej telewizji wystąpił również poseł Konfederacji Dobromir Sośnierz, który wyraził jednoznacznie negatywną opinię w sprawie nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego. Działania rządu PiS nazwał rekomunizacją, legalizacją komunizmu i wszystkiego tego, co komuniści zrobili. Zauważył on, że w ten sposób zostaną zatwierdzone wszelkie sprawy związane z decyzjami administracyjnymi, nawet te najbardziej skandaliczne. Gościliśmy także byłego ministra rolnictwa i rozwoju wsi, posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego, który odniósł się krytycznie do zapowiadanego przez PiS Polskiego Ładu, a także wytknął Prawu i Sprawiedliwości oraz samemu Jarosławowi Kaczyńskiemu nieudolność w odzyskaniu poparcia wśród mieszkańców wsi. Stwierdził on, że obecne poparcie wsi dla PiSu, które spadło z 80% do 40%, utrzymuje się tylko z powodu braku alternatywy. Przyznał również, że doradzał prezesowi Kaczyńskiemu przeprosiny za piątkę dla zwierząt oraz stanowcze i jednoznaczne odcięcie się od tego pomysłu. W telewizji Idź Pod Prąd wystąpił także Elmer Yuen, antykomunistyczny działacz i biznesmen wspierający ruch prodemokratyczny w Hongkongu. Przedstawił on aktualną sytuację w Hongkongu po zniszczeniu przez chińskich komunistów ostatniej wolnej gazety Apple Daily. Odniósł się także do globalnej polityki, jaką prowadzą komunistyczne Chiny. Podkreślił, że wirus z Wuhan to bardzo dobry przykład nieograniczonej wojny. Mimo że wojna ta rozpoczęła się przez przypadek, to obnażyła nasz całkowity brak przygotowania. Ponadto zauważył:
co by było, gdyby rozpoczęli tę wojnę celowo? Gdyby wypuścili wirusa czy coś innego, co świat by zrobił? Jesteśmy całkowicie nieprzygotowani. A w waszym kraju nadal są osoby, które chcą z nimi robić interesy, zarabiać pieniądze. To jakiś żart, nie mogę tego zrozumieć.
Co nowego pojawiło się w telewizji Idź Pod Prąd? W czerwcu w telewizji Idź Pod Prąd pojawiły się nowe audycje sportowe. Komentarze Mateusza Lisa do występu polskiej reprezentacji na Mistrzostwach Europy Euro 2020 oraz kim są nasi olimpijczycy. Wywiad z Tomaszem Barniakiem, wicemistrzem świata w kajakarstwie. Nad czym pracujemy? Wprowadzamy zmiany w organizacji telewizji oraz kościoła, które związane są z rozwojem projektu, a także z wychodzeniem z epidemii. Przygotowujemy plany stworzenia polsko-amerykańskiej szkoły językowo-kulturowej. Prowadzimy przygotowania do letniego obozu kościoła, tak aby przyniósł on owoc w postaci odnowienia motywacji do gorliwej i pełnej miłości służby dla Jezusa. Każdy kolejny miesiąc to dla nas ciężka walka o realizację wszystkich zamierzonych celów.
mamy ambitne plany na przyszłość. Poziom realizacji tych celów w dużej mierze zależy od Twojego zaangażowania i dołożenia swojej cegiełki do wsparcia projektu Telewizji Idź Pod Prąd. Jak możesz nas wesprzeć? Szczegóły znajdziesz na stronie idzpodprad.pl/wsparcie. Do zobaczenia.